sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Niemal 6,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 7 dzień marca 2021 roku. Czas i pora na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł mikrofonami
Grzegorz Hałasik
i Dawid Cytrowski. Co dziś w programie? Oczywiście dużo będziemy mówić o wydarzeniach ligowych. Lech Poznań wygrał po raz trzeci z rzędu w lidze. To na pewno, jakby nie patrzeć, niespodzianka, skoro Kolejorz pokonuje wicelidera tabeli. Nie tylko futbol, mówić będziemy także o koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, hokeju na trawie. To wszystko do godziny 19. Po 19 między innymi o żużlu, sporcie jeździeckim, o boksie zawodowym, bo za tydzień nasz wielkopolski pięściarz Damian Wrzesiński powalczy w bardzo ważnej walce o obronę pasa międzynarodowego mistrza Polski. Mówić będziemy także, no nietypowo, o sporcie łuczniczym i także nasz mini magazyn wielkopolskiego. Ale warto być z nami przez najbliższe dwie godziny, do godziny 20. Audycja w sportowym rytmie. No i najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Jak już mówiliśmy, jak Państwo pewnie wiedzą, Lech Poznań wygrał w Szczecinie z Pogonią 1-0 w meczu 20. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Gola w 40. minucie strzelił Bartosz Salamon. Wcześniej Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec 2-1. Od 17.30 Śląsk Wrocław gra z Legią Warszawa. Na razie rezultat jest bezbramkowy. Warta Poznań jutro o godzinie 18 podejmie w Grodzisku Wisłę Płock. W Toruniu dzisiaj kumulacja finałów halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, no bo to ostatni dzień. Dzisiaj Paweł Wiesiołek zdobył brązowy medal w siedmioboju. Znakomicie spisał się przede wszystkim w konkursie skoku o tyczce, gdzie pobił rekord życiowy wynikiem 5:20 na 60 metrów przez płotki. W biegu mężczyzn Damian Czykier zajął 6. miejsce na tym samym dystansie wśród pań Pia Skrzyszowska była piąta. Trwa konkurs skoku o tyczce mężczyzn. Nie ma już w konkursie Roberta Sobery, który skończył na wysokości 5 50 cm. Piotr Lisek, pierwsza próba na 5,70 strącona, 5,80 strącona, a 5,70 Lisek zaliczył w pierwszej próbie. 5,80 pokonali na razie Szwed Duplantis i Francuz Valentin Lavillenil. Dzisiaj jeszcze z podziałem Polaków wyścig na 800 metrów kobiet. Angelika Cichocka i Joanna Jóźwik na 800 metrów mężczyzn pobiegną. Adam Kszczot, Patryk Dobek i Mateusz Borkowski. Wystartuje też kobieca sztafeta 4x400 metrów. Męska sztafeta na tym dystansie niestety została wycofana z powodu koronawirusa. I jeszcze dzisiaj przed południem Adrian Świderski zajął 8. miejsce w finale trójskoku. A na zakończenie Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w niemieckim Oberstdorfie Norwek Emil Iversen wygrał bieg na 50 km techniką klasyczną. Najlepszy z Polaków Dominik Bury uplasował się na 38. pozycji. Maryna Gąsienica Daniel nie ukończyła drugiego przejazdu slalomu giganta Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Jasnej na Słowacji. Szkoda, bo Polka na półmetku zajmowała 3. miejsce, wygrała Słowaczka Petra Wlchowa. Z kolei męski supergigant w austriackim Zalbach wygrał Szwajcar Marco Odermatt. Norweszka Trill Ekhof wygrała bieg na dochodzenie na 10 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Nowym Mieście na Morawach. Jedyna Polka Kamila Żuk zajęła 38. miejsce. Poznanianka Katarzyna Piter nie wystąpi w głównym turnieju WTA tenisistek w Guadalajarze. W pierwszej rundzie kwalifikacji Polka przegrała z Białorusinką Olgą Goworcową 0-6 i 2-6. W Meksyku wystąpi zatem jedna polska tenisistka mieszkająca w Poznaniu, ale reprezentująca klub z Bielska Białej, a pochodząca z Krynicy, Katarzyna Kawa, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Meksykanką Renatą Zarazuą.
Oczywiście będziemy dla Państwa podglądać, co też dzieje się w Toruniu. Na naszych lekkoatletów z reguły można liczyć. Zdaje się, 3 albo 4 szanse medalowe na pewno jeszcze mamy, więc takie mam wrażenie, że jeszcze jakieś medale do naszego biało-czerwonego worka wpadną. To wszystko do godziny 20. Proszę być z nami. Teraz piosenka na dobry początek, a później w naszej audycji gościć będzie futbol.
Futbol w Radiu Poznań.
Oczywiście Ekstraklasa i najświeższe wieści to mecz dzisiejszy Lecha Poznań, który w Szczecinie z Pogonią, przypomnę, wygrał 1-0. W 40 minucie rzut rożny dla Lecha, Alan Czerwiński, wrzutka na pole karne, piłka wybita przed pole karne, ale tam jest Pedro Tiba, który z powrotem posyła piłkę na pole karne właściwie tuż przed bramkę Stipicy i tam najwyżej wyskoczył Bartosz Salamon głową, pokonując szczecińskiego bramkarza. Lech wygrał w Szczecinie z Pogonią 1-0. Trzecia ligowa wygrana z rzędu. Kolejorza, posłuchajmy, co po tym meczu powiedział trener poznaniaków Dariusz Żuraw.
Ja myślę, że pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu. Graliśmy wysokim pressingiem, nie daliśmy za bardzo pogoni rozwinąć skrzydeł. Udało się zdobyć bramkę. W drugiej połowie trochę obraz się zmienił w pogoni. Naciskała, natomiast mieliśmy kilka naprawdę bardzo dogodnych sytuacji, żeby ten wynik szybciej zamknąć. Tak do końca musieliśmy walczyć, ale brawa dla chłopaków, bo Pogoń niezwykła przegrywać u siebie, więc tym bardziej to zwycięstwo jest dla nas bardzo cenne.
Czy to zwycięstwo to sportowa odpowiedź na krytykę waszej drużyny?
No niech każdy sobie odpowie. My pracujemy, tak jak wcześniej, nie wszystko nam po drodze wychodziło, ale myślę, że tą pracą wyjdziemy na prostą i ten mecz dzisiaj będzie takim, powiedziałbym, początkiem, chociaż jest to już trzeci mecz wygrany z rzędu lidę w naszym wykonaniu.
Co dzieje się z Mikaelem Isakiem, Filipowi Szymczakowi? Ewidentnie zabrakło dziś chłodnej głowy i doświadczenia w dwóch sytuacjach.
Filip Szymczak jest młodym zawodnikiem, który potrzebuje czasu, to wiemy. Natomiast Mikael Isak trenował już normalnie, na pełnych obciążeniach. Natomiast nie czuł się jeszcze na tyle pewnie, żeby być brany dzisiaj pod uwagę. Ale jest zdrowy, trenuje normalnie. Na pewno następny mecz będzie w 100% gotowy.
Rzecznikowi Pogoni Szczecin Krzysztofowi Uflandowi dziękujemy za przekazanie naszych pytań, bo jak wiadomo, dziennikarze nie uczestniczą w konferencjach prasowych. Mówił trener kolejorza Dariusz Żuraw. Wygrana w Szczecinie 1-0 z Pogonią. Ponadto w 20. kolejce Piast Gliwice grał ze Stalą Mielec 2-1. Podbeskidzie zremisowało z Lechią Gdańsk 2-2. Raków Częstochowa zremisował z Krakowią 0-0. Wisła Kraków zremisowała z Górnikiem Zabrze również 0-0. Zagłębie Lubin wygrało z Jagiellonią Białystok 3-0. Śląsk Wrocław do przerwy remisuje z Legią Warszawa 0-0, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o 20. kolejkę.
Jutro zamknięcie tej 20. kolejki, mecz Warty Poznań w Grodzisku Wielkopolskim z Wisłą Płock. Być może pamiętają Państwo pierwsze spotkanie tych drużyn we wrześniu ubiegłego roku. 3-1 w Płocku na Zieloni pokonali Nafciarzy. Była to pierwsza wygrana Warty Poznań po powrocie po 25 latach do Ekstraklasy. Bramki Ławniczaka, Kielibę i Trałki. Od tego momentu Warta Poznań zaczęła intensywnie w Ekstraklasie punktować. Jeśli jutro wygra, to nad strefą spadkową będzie miała już 10 punktów przewagi. Zachęta zatem spora, ale Zieloni w tym tygodniu musieli pozbierać się szybciutko po derbowej porażce z Lechem Poznań. Czy to się udało? O tym trener Piotr Tworek.
Nie ma w naszym zespole załamania jakiegoś tam psychicznego po tym meczu. Na pewno zrobiliśmy analizę, na pewno dobrze przetrawiliśmy te straty dwóch bramek. Stwierdziliśmy wspólnie, że nie powinny nam się przydarzyć, a jeżeli się nam trafiły, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błędy i na tych błędach musimy brać naukę na kolejne mecze. Nie trzeba nawet długo było rozmawiać z zawodnikami o tym meczu werbowym. Podchodziliśmy do tego meczu tak, już mówię do analizy tego meczu, tak jak do każdego, który się odbył, tylko i wyłącznie z myślą o tym, żeby te doświadczenia, ta gra, te rzeczy, które w tym meczu się wydarzyły, z korzyścią wpłynęły na następne spotkanie. Dużo sobie wyjaśniliśmy zachowań naszych. Wspólnie powiedzieliśmy, co powinniśmy zrobić w podobnych sytuacjach, jeżeli nam się one trafią, przydarzą. Głowy otwarte, duża rozmowa z zawodnikami. Zresztą my tak przeprowadzamy nasze analizy, żeby każdy z zawodników mógł się wypowiedzieć, jak z perspektywy już czasu minionego ten mecz należałoby rozegrać, szczególnie w końcówce. Trenujemy już teraz z otwartymi, z chłodnymi głowami, z wyczyszczonymi głowami po tym naszym spotkaniu. Cieszymy się razem ze zwycięstw, razem przegrywamy, a więc tutaj nie mogę ja mieć pretensji do swojego zespołu za ewentualne porażki, ponieważ oby jak najmniej, ale one będą w naszym zawodzie, w naszej grze i będą po błędach, bo zazwyczaj po błędach traci się bramki.
Prośba o przedstawienie najmocniejszych stron Wisły Płock oraz ocenę, jakim jest rywalem.
Bardzo dobrym piłkarzem i takim, na którym opiera się gra, to jest Mateusz Szwok. Gra na boku teraz, ale dużo asyst, dużo stałych fragmentów i piłki potrafi na bardzo dokładne adresować do swoich partnerów, gdzie najgroźniejszymi na pewno Uryga, na pewno Michalski. Zespół, który w swoim ustawieniu stara się od pierwszych minut presować dziewiątką i jedną z ósemek, bo grają w ustawieniu 4-1-4-1. Dobrze wybiegany zespół. W ostatnim meczu zmienili ustawienie na przystosowując się do Stali Mielec. Ciężki mecz, trudny mecz. Mecz na pewno będzie obfitował w dużo pojedynków i w powietrzu, bo taka też i nawet z wypowiedzi piłkarzy Wisły Płock świadczy, że trudne boiska, więc ograniczają ryzyko do minimum, posyłając gdzieś długie piłki za linię obrony, a więc dla nas to też i podpowiedzi, no i też moment, żeby nie dać się zaskoczyć. Liczę, że my w tym meczu podejdziemy bardzo dobrze przygotowani i zdobędziemy komplet punktów.
Czy po udanym starcie rundy wiosennej pomyślał Pan, by zmienić cele stawiane przed drużyną? Czy warto zamiast walki o utrzymanie się stać na to, by powalczyć o środek tabeli?
Mamy swój cel. Ten cel jest przedstawiony zespołowi. My, trenerzy i zespół, wie, co chcemy osiągnąć w Ekstraklasie. Znamy swoją wartość, znamy swój charakter, znamy swoje dążenia do celu, jesteśmy głodni, jesteśmy zespołem, który chce zdobywać, który chce się piąć w górę, który chce rozwijać się i cieszyć się zwycięstwami. A zobaczymy po 11 spotkaniach, gdzie nasza praca, nasze zaangażowanie, nasze podejście, nasza gra nas zaprowadzi. Na pewno nie jesteśmy minimalistami.
A pierwszy z tych 11 spotkań, które pozostały zielonym do zakończenia sezonu, już jutro w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 18:00. Przypomnę, podopieczni Piotra Tworka zagrają z drużyną Wisły Płock. My oczywiście zapraszamy na transmisję z tego spotkania jutro od 18:00 na 102,7 FM w MC Radiu. Będzie można posłuchać bezpośredniej relacji z Grodziska Wielkopolskiego z meczu, który zamknie 20. serię spotkań w piłkarskiej Ekstraklasie.
23 punkty ma Warta Poznań w Ekstraklasie, ale jutro szansa na kolejne. Oby. Lech Poznań 28 punktów, 7 miejsce w tabeli. 7 punktów straty do Pogoni Szczecin, Rakowa, Częstochowa, które są odpowiednio na drugim i trzecim miejscu. Legia 39 punktów na pierwszym miejscu, ale rozgrywa swoje spotkanie cały czas w 20. kolejce. Do przerwy remisuje 0-0. Angelika Cichocka, brązowy medal. Joanna Jóźwik, srebrny medal. Brytyjka Hodkinson najlepsza. To najświeższe wyniki z Torunia, gdzie trwają halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. 2 kolejne medale, srebrny i brązowy dla reprezentacji Polski. Jak tylko coś dobrego się będzie działo, będziemy mówić. Piotr Lisek, 5,80 zaliczony. To też jest dobra informacja. Pozostaje Lisek w konkursie i to już są spore szanse medalowe. A my przechodzimy do piłkarskiej drugiej ligi, choć tych lekkoatletycznych przerywników dzisiaj może być sporo, jak mówiliśmy. A w piłkarskiej drugiej lidze wczoraj po raz drugi wiosną na własnym boisku, czyli we Wronkach, zagrały rezerwy Lecha Poznań, które zremisowały z Sokołem Ostróda 1-1. Po golu Karbownika w 63 minucie Kolejosz prowadził 1-0, ale w czwartej doliczonej minucie Dawid Wolny wyrównał z rzutu karnego. Posłuchajmy trenerów obu zespołów, Lecha II Artur Węska, a szkoleniowcem Sokoła Ostróda jest Piotr Jacek.
Na pewno bardzo żałujemy tej ostatniej akcji, można powiedzieć. Ostatnia akcja meczu, rzut karny, bramka dla Sokoła. To najbardziej boli, bo z przebiegu meczu bardzo ciężki mecz, bardzo specyficzny przeciwnik, który potrafi grać w pressingu wysokim i bronić się konsekwentnie nisko i dobrze kontrować, także byliśmy na to przygotowani i super ten mecz przetrwaliśmy w pewnych momentach, a też w pewnych momentach pokazaliśmy naprawdę dużą jakość. Niestety brakło wykończenia. To, co w ostatnim meczu fajnie nam funkcjonowało, tak w tym meczu troszkę zawiodło, ale tak jak mówię, z przebiegu meczu ja się spodziewałem bardzo zaciętego do przysłowiowej jednej bramki. To się potwierdziło. Szkoda, że nie wytrwaliśmy i jest punkt, ale szanujemy to na pewno, ponieważ każdy punkt w tym momencie jest ważny i myślimy już o meczu w Krakowie z Hutnikiem, aby tam podnieść 3 punkty.
Ciężki teren, boiska po tym okresie zimowym są bardzo różne. Jednego tygodnia gra się na bardzo śliskiej, grząskiej murawie, innego na bardzo suchej, więc tu na pewno potrzeba troszkę czasu, żeby się do tego przystosować i na pewno w wielu fragmentach gry ta murawa nam przeszkadzała. Zespół drugiego Lecha wzmocniony przez Krivsa jest na pewno o wiele mocniejszym zespołem. Mieliśmy plan na to spotkanie. W mojej ocenie przeważaliśmy w pierwszej części spotkania. Częściej byliśmy pod polem karnym, mieliśmy więcej sytuacji. No ale paradoksalnie w drugiej połowie straciliśmy bramkę. Trzeba było gonić, trzeba było zmieniać. Cieszę się, że po raz pierwszy chyba w drugiej lidze udało nam się odrobić stratę, zarobić punkt, ale działo się to w końcowych minutach meczu i z tego jesteśmy zadowoleni i to bierzemy jako pozytyw tego spotkania.
Trener Sokoła Ostróda Piotr Jacek to przecież były piłkarz Lecha Poznań, może Państwo pamiętają, sprzed 20 lat środkowy pomocnik. Co ciekawe, w jego posiadaniu był, już nie jest, medal za Mistrzostwo Polski z sezonu 2014-2015, choć Piotra Jacka w tym składzie nie było, ale Piotr Jacek przyniósł do Stowarzyszenia Kibiców Kolejosz ten medal, gdyż chciał go przekazać na licytację dla swojego chorego kolegi, który stracił nogę i tam potrzebne są pieniądze na rehabilitację i dlatego Piotr Jacek ten swój cenny eksponat ze swojego zbioru pamiątek związanych z Lechem. Chciał właśnie przekazać, zatem poprzez Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz licytacja tego medalu się odbywa. Na Allegro chociażby wystarczy wrzucić medal Mistrzostwo Polski 2014-2015 albo na zrzutka.pl. O tej akcji też można się dowiedzieć. Michał Smela to ten kolega, na którego zbierane są pieniądze, zatem serdecznie zapraszamy. Warto, by medal za Mistrzostwo Polski z 2015 roku został w posiadaniu jakiegoś Lechity, kibica Lecha Poznań. Zatem zachęcamy do brania udziału w tej licytacji.
A drugoligowi Lechici, czyli rezerwy Kolejorza, przypomnijmy, wczoraj zremisowali z Sokołem Ostróda 1-1, to 20. kolejka drugiej ligi. Jest jeszcze jeden wielkopolski zespół w tej klasie rozgrywkowej, to KKS Kalisz, który wczoraj na wyjeździe pewnie wysoko wygrał z błękitnymi Stargard 4-0, dwie bramki Nestora Gardio. Swoje trafienia dołożyli także Mateusz Majewski i Tomasz Hołota. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyły, Skra Częstochowa wygrała z rezerwami Śląska Wrocław 2-0, Olimpia Elbląg bezbramkowo zremisowała z Wigrami i Suwałki, Znicz Pruszków przegrał z Motorem Lublin 0-1, Olimpia Grudziądz zremisowała z Bytowią Bytów 0-0, Górnik Polkowice przegrał ze Stalą Rzeszów 1-2, a GKS Katowice uległ Hutnikowi Kraków 0-2.
5,80 wynik Piotra Liska w konkursie skoku o tyczce. Tyczka idzie w górę na 5,85. Duplantis już zaliczył. Ważne, że tylko trzech zawodników zostało w konkursie i na podstawie dotychczasowych prób Piotr Lisek jest na trzecim miejscu, czyli ma już zapewniony brązowy medal halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. A już za chwilę będziemy mówić o grach zespołowych pod dachem, w halach. Koszykówka, piłka ręczna i siatkówka. O tym wszystkim już za chwilę po piosence.
Radio Poznań pod koszami.
Blok koszykarski w naszej audycji zdominują panowie, bo jeśli chodzi o kobiety i występy na ZS-u Poznań w Ekstraklasie Koszykarek, to czekamy na pierwszą rundę play-off. W czwartek i w piątek pierwsze wyjazdowe mecze z AZS-em Gorzów. Później, ale po kolejnym weekendzie 22 i może 23 rywalizacja przeniesie się do Poznania, bo do trzech zwycięstw toczy się ta rywalizacja. I to zerkam, czy mamy dwa medale, Dawid?
Tak, dwa medale i niespodziankę. Patryk Dobek miejsce pierwsze, Michał Borkowski miejsce drugie, to wynik świeże wyniki biegu 800 metrowców bez medalu Adam Kszczot, który ostatecznie kończy na czwartym miejscu. Tam dużo przepychanek było z Francuzem. No zobaczymy, jakie tam będą ostateczne decyzje, bo nie wykluczam jakichś narad sędziowskich, jak to wszystko się zakończy.
Na razie na ten moment nie brakuje na tych.
No właśnie, na razie na ten moment wygląda to tak, że mamy złoty i srebrny medal w biegu na 800 metrów panów.
No to wracamy do koszykówki. Jeśli chodzi o kobiecą koszykówkę, to w drugiej rundzie play-off pierwszej ligi jest już MUK z Poznań. Na swoje trzecie mecze czekają Tęcza Leszno i Lider Swarzędz, a w męskiej Ekstraklasie awansem mecz 30. kolejki rozegrał w piątek zespół Agret BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Niezwykle dramatyczne to było spotkanie, bo rzutem za 3 punkty tuż przed końcem zespół z Ostrowa wyszedł na prowadzenie 83-82, ale równo z syreną rzut spójni Stargard i to ona wygrała 84-83. Jednopunktowa porażka w Stargardzie drużyny trenera Igora Milicicza, który tak ocenił to spotkanie.
Doprowadziliśmy do tego, że zespół z Stargardu miał szansę, żeby wygrać ten mecz, nawet wyszedł na większe prowadzenie w końcówce meczu. My jako zespół musimy się uczyć. Tu są zawodnicy, którzy nie do końca byli w takiej sytuacji, że walczą i grają pierwsze skrzypce w zespole, który ma coś osiągnąć. I nie zdają sobie sprawy, że błąd w trzeciej kwarcie czy w drugiej kwarcie może doprowadzić do ostatecznego wyniku, taki jaki jest. A ten wynik jest ujemny. Chociaż nie jestem niezadowolony z postawą moich zawodników, z energią, którą włożyli. Wygraliśmy zbiórkę z zespołem, który jest bardzo mocny na desce. Mamy więcej przechwytów, mniej strat. Wszystko to wskazuje, że moi zawodnicy chcieli. Natomiast trzeba też popatrzeć, jak to wyglądało od początku do końca meczu i tak jak powiedziałem, każdy z nas musi zdać sobie sprawę, że błąd popełniony w pierwszej, drugiej, trzeciej kwarcie może stanowić o wadze zwycięstwa. W drugiej połowie nie zagraliśmy na takiej intensywności, co chcieliśmy. Nasze rotacje były trochę pogubione. Zespół ze Stargardu to wykorzystał i ostatecznie trafili ten lucky bounce, jak się mówi, i wygrali. Mogą się cieszyć z zwycięstwa. O to chodzi w koszykówce. Jednym czy 15 czy 30 to nie jest istotne. Trzeba wygrać mecz. Przed meczem nie patrzyliśmy na tabelę. Gramy swoje, nie kalkulujemy. Kalkulacje nigdy niczego dobrego nie dają. Natomiast przegraliśmy mecz. Bardzo ważny, bardzo trudny, ale jeszcze ważniejszy mecze są przed nami. I zawodnicy, sztab szkolony, wszyscy razem musimy wiedzieć, że nie będzie łatwiej.
Spójnia Stargard wygrała ze Stalą Ostrów 84-83. W tej kolejce swoje spotkanie w czwartek rozegra zespół z Ostrowa na wyjeździe z Polskim Cukrem Toruń. A w weekendowych spotkaniach Arka Gdynia przegrała z Zastalem Zielona Góra 76-104. King Szczecin wygrał ze Śląskiem Wrocław 79-65. Trefl Sopot przegrał z Legią Warszawa 74-81. MKS Dąbrowa Górnicza pokonał Start Lublin 81-78. GTK Gliwice przegrał z Hydrotrakiem Radom 75-83.
Druga Liga Koszykarzy, grupa A, tutaj jeden wielkopolski zespół, Sklep Polski MKK Gniezno na wyjeździe pokonał Politechnikę Gdańską 85-74. W pozostałych spotkaniach tej 23. kolejki Enea Astoria Bydgoszcz pokonała AZS Toruń 77-62. MKK KS Żak Koszalin wygrał z Notecią Inowrocław 93-81. Rezerwy Trefla Sopot przegrały z Asseco Arką Gdynia 64-91. Natomiast SMS PZ Kosz Władysławowo wygrał z Sharks Port Gdynia 82-60.
Sporo wielkopolskich drużyn gra w grupie D drugiej ligi koszykarzy, ale w ten weekend odbyły się tylko jedne derby, jednoderbowe spotkanie. Wczoraj w Tarnowie Podgórnym Tarnowia Basket spotkała się z Obrą Kościan. Naczekano się w Tarnowie Podgórnym na pierwsze w 2021 roku zwycięstwo koszykarzy Tarnowi w drugiej lidze 77-55. Pewna, nawet bym powiedział spokojna, wygrana z Obrą Kościan. Rafał Rubaniak, trener Tarnowi. Pierwsza kwarta trochę wyrównana, ale później tak uciekliście, że już goście nie wiedzieli, co się dzieje.
Tak się ułożył mecz. Początek mieliśmy taki niepewny, bym powiedział. Po tych niestety ostatnich porażkach w tym roku jednak tej pewności siebie zawsze brakuje. Ten mecz rzeczywiście jest taki trochę jak na przełamanie. Od połowy pierwszej kwarty pomogła nam bardzo mocno strefa, której nie mogli goście rozbić. No i rzeczywiście po wyjściu na prowadzenie nie oddaliśmy już do końca.
Potrzebne było to zwycięstwo, żeby trochę złapać oddech, bo gdy rozmawialiśmy na początku roku, to można było myśleć nawet o czwartym, spokojnym, piątym miejscu, a tutaj nagle play-offy zaczęły uciekać.
Play-offy uciekać może nie tak do końca, aczkolwiek rzeczywiście jak morale spada, gdzie przegrywa się mecz za meczem, to nagle zaczyna się kalkulować i to stwarza dodatkowo jeszcze większą presję, aczkolwiek mamy kilka punktów, kilka zwycięstw więcej niż zespół, który stara się wejść do play-offu, także cieszy nas to zwycięstwo, na pewno umocnimy się na tym miejscu play-offowym.
Jeszcze będą punkty w tym roku w sezonie zasadniczym?
Bardzo na to liczymy, bo zwycięstwa dodają pewności siebie i gdzieś tam budują tą psychologiczną jakby przewagę w meczach, która jest nie wiadomo czy nie najważniejsza, a play-offy przed nami. Być może taką informację przekazałem też wielu naszym zawodnikom, że być może jak uda się wygrać kilka meczów teraz do końca sezonu, to pasmo porażek nas po prostu wzmocni, że daliśmy radę z tego wyjść i w play-offach mam nadzieję stworzymy jakieś fajne widowisko, może nawet będzie jakaś niespodzianka.
Wiktor Wizerkaniuk, Obra Kościan, porażka 22 punktami w Tarnowie Podgórnym.
No na pewno przyjechaliśmy do Tarnowa mocno zmotywowani właśnie z naszą sytuacją w tabeli. Dla nas tutaj ten mecz był praktycznie kluczowy w dalszych jeszcze rozrywkach. No nie zwieszamy głowy, liczymy, że dzisiaj Ostrów jeszcze przegra mecz i mamy z nimi za tydzień bezpośredni, aby się zrównać punktami i niestety będziemy musieli szukać tam szansy. Dzisiaj się nie udało. Tarnowia obnażyła praktycznie nasze wszystkie słabe strony. Była dobrze dysponowana tego dnia. W pierwszej kwarcie niestety zdarzyło się to, co tydzień temu, czyli drużyna przeciwna rzuca nam 6 razy za 3, a my nie umiemy na to odpowiedzieć. Do połowy mieliśmy na 14 oddanych rzutów za 3 zero celnych. Do tego 29% z ry, to ciężko się gra z każdym rywalem, nie tylko takim jak Tarnowia.
Tarnowia wygrała z Obrą 77-55. Ponadto Sokół Międzychód przegrał z Kronożary 94-98. Rycerze Rydzyna wygrali ze Śląskiem Wrocław 96-78. Drugi zespół Stali Ostrów przegrał z Basketem Nysa 79-89. A Gim Basket Wrocław pokonał Enea Basket Junior Poznań 74-71.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
PGNiG Superliga Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj ważne zwycięstwo Energii MKS-u Kalisz. Kaliszanie z drobnymi problemami, ale ostatecznie pokonali. Ostatni w tabeli Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 29-26. Już do przerwy prowadząc 14-8. W pozostałych spotkaniach Torus Wybrzeże Gdańsk wygrał z Sandrą Spa Pogonią Szczecin 29-27. Azoty Puławy wygrały z Gwardią Opole 30-28. Łomża Wiwe Kielce pokonała Górnika Zabrze 34-30. Orlen Wisła Płock wygrała z Grupą Azoty SPR-em Tarnów 32-21, a dziś Stal Mielec przegrała z MMTS-em Kwidzyn 25-26. No to jeszcze spoglądamy w tabelę PGNiG Superligi i na piątym miejscu znajdujemy drużynę z Kalisza Energa MKS Kalisz. Traci dokładnie 2 punkty do czwartego Górnika Zabrze.
W pierwszej lidze piłkarek ręcznych dzisiaj bardzo dobre spotkanie MKS-u Urbis Gniezno, który przed chwilą pokonał na wyjeździe Ark Gdynia 32-16. Inny wielkopolski zespół w tej lidze to Inline AZS Poznań, który wczoraj w sali przy Newtona podejmował pierwszy zespół SMS-u Płock. Proszę posłuchać, co też działo się wczoraj na osiedlu Kopernika.
W pierwszej lidze kobiet wysoka porażka Inline AZS-u Poznań z SMS-em Płock 24-40. Zawodniczka drużyny z Poznania Magdalena Ziółkowska. Wysoka, bardzo wysoka, chyba troszkę za wysoka ta porażka.
No nie spodziewaliśmy się takiej aż porażki. Wiemy, że Płock SMS właśnie jedynka głównie ma bardzo dobre zawodniczki, wybiegane. One grają ze sobą na co dzień, one grają 2 treningi dziennie, 7 razy w tygodniu, one naprawdę są zgrane i to widać. No nie spodziewaliśmy się aż takiego wyniku, jest no, po prostu mi jest po prostu wstyd i tyle mogę powiedzieć.
Co zaważyło? Bo sama mówisz, że no, rywalki były wyżej notowane, były faworytkami, to oczywiste. Natomiast zastanawiam się, co było decydujące. Słabo weszłyście w mecz, czy jak to wyglądało z twojej perspektywy?
Nie wydaje mi się, żebyśmy słabo weszły w mecz. Wydaje mi się, że nawet pierwszą bramkę ja rzuciłam. Coś nam zabrakło, kurczę, cały czas czegoś, coś nam tu szwankuje. Miałam wrażenie, że w obronie nam wjeżdżały po prostu jak chciały. Mimo tego, że szlifujemy tą nową obronę dosyć już długo, bo to jest już cała runda pierwsza. I no nie wiem, musimy coś pomyśleć nad czymś innym po prostu, a to już w głowach trenera i szkoleniowca. Wydaje mi się, że fizycznie nie jakoś tam nie odstajemy. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co nam brakuje. Nie jestem w stanie powiedzieć co.
Amelia Chmielewska, trener drużyny z Poznania. Porażka wysoka, 24-40 z SMS-em Płock.
Mecz nie wyszedł po naszej myśli. Gdzieś w obronie, że tak powiem, za dużo bramek padło po szybkim wznowieniu czy szybkim ataku, więc tak naprawdę no ten powrót, szczególnie w pierwszej połowie, nam nie wyszedł do obrony. W ataku pozycyjnym też dopiero w drugiej połowie zaczęłyśmy gdzieś to szukać lepszych bramek, więc no troszeczkę za późno się obudziłyśmy w tym meczu i wynik już był tak naprawdę przesądzony. No musimy dużo jeszcze popracować nad niektórymi elementami.
Ataku. Troszkę pecha też mieliście, to trzeba przyznać, bo kilka rzutów odbiło się gdzieś od słupka, dobre interwencje bramkarki, także było blisko, natomiast w obronie chyba faktycznie dużo tych błędów, to mogło być decydujące na tym wysokim wyniku.
Tak, wiedziałyśmy o tym, że SMS jest wybiegany, że dziewczyny grają szybką piłę, no i tak naprawdę tutaj, mimo tego, że się nastawiałyśmy na to, no nie wyszło to po naszej myśli, gdzieś jednak te szybkie wznowienia i ta szybka gra jednak dla drużyny przeciwnej wyszła lepiej.
Pewnie ciężko jest gdzieś dodatkowo motywować dziewczyny, szczególnie w końcówce przy tak wysokim, prawie 15-16 bramkowej stracie. One też pewnie czują się już podłamane w pewnym momencie, a trzeba jeszcze gdzieś je tam zachęcać do tego, żeby próbowały.
Tak, na pewno, ale no sport jest taki, że do ostatniej chwili trzeba i to też zawsze z dziewczynami gdzieś tam na treningach. Mówimy, że do ostatniej minuty trzeba grać i tak naprawdę się nie poddawać, obojętnie jaki wynik nie jest, a na wnioski przyjdzie teraz pewnie czas i na to, żeby popracować nad tymi elementami, które nie wyszły w danym meczu.
24-40 przegrały poznańskie szczypiornistki z ekipą z Płocka. Ponadto Jutrzenka Płock przegrała z KS-em Kościerzyna 25-27, a SMS drugi Płock przegrał z Samborem Tczew 23-31.
5-80 z takim wynikiem zakończył swój udział w halowych mistrzostwach Europy Piotr Lisek z wielkopolskich Dusznik. Złota nie będzie, ale będzie medal. Wielkie gratulacje, bo to i tak najlepszy jego wynik w tym sezonie. Złoty medal to chyba nie będzie niespodzianka dla Szweda Duplantisa.
Radio Poznań pod siatką.
17 minut pozostaje do godziny 19. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Przegląd siatkarski. Rozpoczynamy od wizyty na zapleczu Ekstraklasy Panów. Pierwsza liga, tutaj 26. kolejka. W ten weekend i mecz Chris Paulu września z Olimpią Sulęcin, który śledził dla nas Krzysztof Ratajczak.
Po kolejnym meczu w Tauron pierwszej lidze męskiej siatkówki nie może mieć zadowolonej miny prezes Chris Paulu września, pan Robert Wartak. Panie prezesie, mecze sąsiadów z tabeli, takiej walce, utrzymanie z Olimpią Sulęcin, spotkanie w hali Przesłowackiego przegrane jednak przez was 1-3. Pierwsza partia 23-25. W drugim byliście wyraźnie lepsi 25-20. Niesamowicie dramatyczny set trzeci, w którym drużyna Sulęcina prowadziła już 17-12, ale był taki moment, że była piłka setowa dla Crispolu, 24-23, ale ostatecznie na przewagi do 24 wygrali goście. Potem postawili kropkę na D w secie czwartym, wygrali gładko 25-15 i całe spotkanie 3-1. Taki dosyć nerwowy i smutny czas dla Was, prawda?
Jest taki czas, no po prostu bolą nas te przestoje. W tym pierwszym secie prowadziliśmy dosyć wysoko 3-4 punktami i nagle przyjdzie moment przestoju i gdzieś te punkty gubimy i nie potrafimy potem w tych końcówkach wygrać. Gdzieś ręka zadrży i no nie skończymy piłki jednej, drugiej. No i sytuacja się odwraca. No szkoda pierwszego seta, szkoda trzeciego seta, bo też można było w tym trzecim secie wygrać i już byśmy mieli wtedy jeden punkt i ta gra już zupełnie inaczej by wyglądała, ale no niestety zero punktów u siebie, no trzeba takie końcówki u siebie, tym bardziej u siebie wygrywać, jeżeli 23 jest do 20, no to ten set powinien być wygrany, a tutaj no niestety nie potrafimy skończyć.
Panie prezesie, ten dzwonek to taki trochę charakterystyczny, bo to chyba taki dzwonek alarmowy, chociaż no jest strefa spadkowa. Założę się, że pan o tym absolutnie nie myślał u progu sezonu.
To znaczy, że no, my zdawaliśmy sobie sprawę, że w tym roku będzie ciężko, ale liczyliśmy, że w tej dziesiątce się będziemy nie będziemy walczyć o play-offy, ale będziemy też również nie będziemy walczyć o utrzymanie. No ale taka sytuacja przyszła, no trzeba jakoś z tego wyjść, jeszcze zostały nam 4 mecze do rozegrania, także tutaj będziemy robić wszystko, żeby te punkty zdobywać i wygrywać. No, musi ciężki czas, ciężki okres, no, ale wiadomo, no, to jest też problem, który się praktycznie od października po przechorowaniu COVID-u i to po prostu ciężko jest teraz wrócić. Gdzieś te mecze pouciekały nam w pierwszej rundzie, teraz kolejne mecze tutaj zdobyliśmy, trochę lepiej się zapowiadało, bo mieliśmy więcej tych punktów na początku zdobyte niż w pierwszej rundzie o tym samym czasie, no ale tutaj zabrakło tych punktów teraz z tymi rywalami bezpośrednio, które zajmujemy miejsce i walczymy o utrzymanie.
Będzie pan wspierał trenera Mariana Kardasa i zawodników do samego końca, żeby głów nie było spuszczonych?
No tak, no tutaj no jedynie co, to tylko można wspierać trenera żeby i zawodników, żeby po prostu odwrócić tą ciężką sytuację, no i próbować walczyć. No to taka jest tylko nasza tutaj nadzieja, że jeszcze powalczymy i będziemy zdobywać punkty.
I przede wszystkim liczymy na to, że te punkty będą zdobywane i że Crispol Września jednak w tym sezonie utrzyma się na zapleczu Ekstraklasy siatkarzy. W pozostałych spotkaniach tej 26. kolejki Mickiewicz-Kluczbork wygrał z Lechią Tomaszów Mazowiecki 3-0, BBTS Bielsko-Biała pokonał Gwardię Wrocław 3-2, MCKiS Jaworzno wygrał z Zaksą Strzelce Opolskie 3-0, Luch Politechnika Lublin pokonała Norwida Częstochowa także 3-0, Wisła Bydgoszcz ograła KPS Siedlce 3-0, a Bas Białystok przegrał z Awi Świdnik 1-3. Przypomnę, Crispol Września we własnej hali przegrał z Olimpią Sulęcin 1-3.
W Ekstraklasie siatkarek wczoraj Enea PTPS Piła we własnej sali przegrał z Łódzkim Klubem Sportowym 1-3. W pierwszym secie 25-20 dla Pilanek, ale później lepszy był zespół z Łodzi, który grywał kolejno do 17-22 i w ostatnim secie 26-24. Enea PTPS Piła ŁKS Łódź 1-3. Dzisiaj swoje spotkanie rozgrywa Energa MKS Kalisz. Jest to wyjazdowe spotkanie z Radomką. No i po pierwszym secie jest 1-0 dla Radomki, która wygrała to starcie 25-17. W drugim secie radomski zespół prowadzi z Kaliszankami 16-7. W innych meczach Joker Świecie przegrał ze Stalą Bielsko-Biała 1-3, a Legionowia wygrała z Pałacem Bydgoszcz 3-2. Jutro mecz Dewelopresu Rzeszów z Chemikiem Police, a pojutrze Budowlany Łódź z ekipą Wolej Wrocław.
Pierwsza Liga Siatkarek, tutaj jeden wielkopolski zespół Energetyk Poznań, który mecz 21. kolejki rozegra dopiero 10 dnia marca, wyjazdowy z AZS-em Politechniki Śląskiej Gliwice. No i liczymy na to, że poznanianki zrehabilitują się za ostatnią porażkę na wyjeździe z Sampajdą Jarosław. A w meczach, które w ten weekend się odbyły, Częstochowianka Częstochowa przegrała z Płomieniem Sosnowiec 2-3, Karpaty Krosno wygrały z Olimpią Jawor 3-2, Stal Mielec uległa Unii Opole 2-3, a Solna Wieliczka przegrała z Sampajdą Jarosław 0-3.
Gdy mówimy o siatkarskich dokonaniach, gdy czytamy siatkarskie wyniki, najczęściej jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, padają mają nazwy Piła, Poznań, Kalisz oczywiście, także są ekipy w Gostynie, w Kościanie, to dawny rejon leszczyński, ale okazuje się, że mocnym ośrodkiem są też Szamotuły i co ciekawe, Szamotuły są coraz mocniejszym siatkarskim ośrodkiem na sportowej mapie Wielkopolski. Wizytę tam złożył Krzysztof Ratajczak.
Zawsze finały Mistrzostw Wielkopolski poszczególnych młodzieżowych kategoriach wiekowych są świetną okazją, by poznawać także nowe ośrodki, choć może nie tak do końca nowe. Mówimy o siatkówce, o UKS-ie Szamotulanin Szamotuły, trener pan Dariusz Ciszak. Panie trenerze, rzeczywiście ostatnie lata to jest takie mocne zaakcentowanie się nie tylko na tej wielkopolskiej mapie, prawda?
Zgadza się, nasze zespoły uzyskują coraz lepsze wyniki. Od 4 lat wprowadziliśmy nowe cele, postawiliśmy sobie od rozwoju naszej siatkówki. Ma to odzwierciedlenie, że wszystkie zespoły w każdej kategorii młodzieżowej mamy w finale i przekłada się też, że nie tylko na podwórku tutaj lokalnym, mówię o województwie, ale też w Polsce stajemy się już jakąś marką i znaczącą firmą, jeżeli chodzi o siatkówkę.
To siatkówka zarówno ta dziewczęca, jak i chłopięca, co tak oczywiste do końca w polskiej akurat siatkówce nie jest.
Udało nam się bardzo fajny ośrodek stworzyć w Szamotułach. Mamy bardzo prężnie działającą grupę chłopców i dziewcząt i na pewno jesteśmy z tego bardzo dumni.
Jeżeli chodzi o kobiecą siatkówkę, to oczywiście jest już drużyna na szczeblu centralnym. To jest taka pewna lokomotywa także dla rozwoju tych młodszych dziewczyn.
Tak, jesteśmy beniaminkiem tego sezonu. Bardzo się cieszymy za cele, które sobie stawialiśmy. Środek tabeli udało się to nam uzyskać, gdzie gramy też młodymi dziewczynami i widzimy, że przekłada się to wymiernie, jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe, bo na pewno ten poziom sportowy u dziewczyn wzrósł w rozgrywkach centralnych.
Pan skupia się na takiej całościowej koordynacji, jeśli chodzi właśnie o dziewczęcą siatkówkę, to odpowiada za chłopaków w UKS-ie Szamotulanin?
Kolega Łukasz Klapczyński odpowiada za sekcję chłopców i tak we dwóch staraliśmy cały ten klub razem z panem prezesem Wiesławem Małyszką. No i idzie to w dobrym kierunku.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego klubu, czyli na przykład współpraca ze szkołami?
Bardzo dobrze wygląda to, jeżeli chodzi o współpracę ze wszystkimi szkołami szamotulskimi, w szczególności to, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące z panią dyrektor Szaniawską Budaj. Bardzo też duży wpływ ma to pomoc, jeżeli chodzi o włodarzy miasta, o burmistrza, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe. No i scalenie tego wszystkiego przysłowiowo do kupy daje wymierne efekty.
Co to funkcjonowanie siatkówki ma dać samym Szamotułom, a patrząc generalnie bardziej polskiej siatkówce, no bo wiadomo, że po to się szkoli młode zawodniczki, zawodników, żeby kiedyś grali z orzełkiem na piersi.
Tak, wyszliśmy też z inicjatywą wraz z firmą Amika, stworzyliśmy projekt Akademii Siatkówki Amika. No niestety troszkę pandemia przystopowała nam dalszy rozwój tego projektu. Też bardzo dobrze układa nam się współpraca z firmą Biofarm. Te wszystkie cegiełki tworzą bardzo solidne mury. Co za tym ma pójść w wyniki sportowe? No i chcemy, żeby jak najwięcej naszych wychowanek w późniejszych czasie mogło grać z orzełkiem na pierwszy, czy reprezentować nasze chociażby województwo na terenie naszego kraju.
Czasami trzeba wziąć długopisy do ręki i te wszystkie osoby, które są zaangażowane w siatkówkę. Myślę teraz o uprawianiu jej, o zawodniczkach i zawodnikach. Ile osób jest zrzeszonych pod waszymi skrzydłami?
W grupie młodzieżowej na tą chwilę mamy około 110 zawodników, plus do tego dochodzi w mini siatkówce około 50-60 dzieci. Jest to bardzo zróżnicowane. Też scalamy małe kluby ościenne wokół Szamotu. Tutaj też jest mowa o bardzo dobrej współpracy z UKS Lider Rokitisa, z trenerem Piotrem Pałpą, który też koordynuje te wszystkie działania, jeżeli chodzi o mini siatkówkę. No i to tak wszystko to, co pan redaktor tutaj powiedział, pozwala nam na to, żeby tą piramidę szkolenia, którą stworzyliśmy w Szamotułach, rozbudowywać i tworzyć.
No i trzymamy kciuki za siatkarskie dokonania w Szamotułach, pod siatką męską i damską. Za 8 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie do godziny 20. Za chwilę jeszcze mały suplement, jeśli chodzi o halowe rozgrywki w grach zespołowych, bo przed tygodniem świętowaliśmy także na żywo na naszej antenie mistrzowski tytuł AZS-u AWF-u w halowym hokeju. To pierwszy mistrz Polski w halowym hokeju, nowy od 1989 roku, bo później to już tylko Grunwald, Pocztowiec albo Pomorzanin Toryn zdobywały mistrzowskie tytuły, a przed tygodniem udało się, dokonał tego zespół AZS-u AWF-u Poznań, więc za chwilę jeszcze rozmowy właśnie o tym sezonie i o przyszłości najbliższej poznańskich akademików, ale to po piosence na zakończenie pierwszej części audycji w sportowym rytmie. We Are The Champions, nieśmiertelny utwór, brzmiał bardzo głośno w sali Akademii Wychowania Fizycznego, bo AZS AWF Poznań został mistrzem Polski w halowym hokeju. Trener Jacek Adrian, panie trenerze, przede wszystkim gratulacje i za zdobycie złotego medalu i za niesamowicie równy sezon, bo wygraliście 7 spotkań, wszystkie jakie były do rozegrania.
Kluczem już było zwycięstwo z Grunwaldem, tak? Otwierało drogę, ale później no, kolejne mecze również dla nas ciężkie, bo mecz i ze Startem, i z Wartą, i z Politechniką wyszarpane przez moich zawodników na boisku. Naprawdę wyszarpali w tych meczach zwycięstwo, pokazali ducha walki, charakter, walczyli i zakończyliśmy tą batalię sukcesem.
Wszyscy się przyzwyczaili, że w ostatnich latach Grunwald albo Pomorzanin, wcześniej był to Pocztowiec Poznań, wreszcie ktoś nowy.
Pamiętam czasy Pocztowca, bo sam z Pocztowcem 7 razy zdobyłem tego mistrza Polski na hali. Oczywiście my wiemy, jaką siłę ma Grunwald, jaką Toruń miał siłę. My zawsze uchodziliśmy w kraju za trzecią taką siłę, tylko my bardzo często rotujemy składem. My jesteśmy drużyną akademicką. My jesteśmy, tak jak ja to mówię, w permanentnej budowie i zawsze wygląda, że o, już teraz w następnym sezonie będziemy w czołówce bić się o złoty medal, a tu nagle okazuje się, że coś się zabrakło. Ale ja zawsze uważam, że nasza drużyna akademicka jest w stanie włączać się każdego roku do walki o medale i tak staramy się robić. Ja zawsze zawodnikom mówię, celem złoty medal. Co będzie, to zobaczymy na koniec sezonu, ale cel jest jeden. Być na szczycie.
Ważne, że ze względu na pandemię ten sezon udało się w sumie w niezłej formie rozegrać, bo każdy z każdym zagrał chociaż ten jeden mecz, ale zakłócony cały system rozgrywek międzynarodowych. Czy wasze Mistrzostwo Polski na przyszły sezon może się przełożyć na jakieś międzynarodowe starty?
Aktualnie tego nie wiem, jaka jest sytuacja, kto będzie reprezentował Polskę w lidze tej halowej mistrzów. Nie wiem, no odwołano, ja prowadzę również kadrę U21. Mieliśmy w połowie stycznia być na Mistrzostwach Europy. No niestety przełożono nam na grudzień, także te imprezy międzynarodowe się poprzesuwały. Nie wiem, jaka będzie decyzja.
Jest wreszcie Mistrzostwo Polski w hali. Czy jesteście w stanie tych mocarzy postraszyć również na trawiastych boiskach? Bo już się wam to udawało, ale jeszcze nie w walce o Mistrzostwo Polski.
Byliśmy w finale, nawet zdobywając wicemistrza Polski, reprezentowaliśmy Polskę na Lidze Mistrzów. Także gdzieś tam w tej czołówce zawsze byliśmy, potrafiliśmy postraszyć najsilniejszych. Przypomnę, że w ubiegłym roku zdobyliśmy Puchar Polski, tak? Także moja drużyna fantastycznie zagrała Puchar Polski, zdobywając ten puchar też na naszym akademickim, tutaj na AWF, na naszym obiekcie. Więc te sukcesy jakoś ostatnio były naszej drużyny.
Łukasz Kosmaczewski, podstawowy strzelec akademików. Powiedzieć równy sezon to mało. 7 meczów, 7 wygranych. Nieźle.
Historia AWF-u do tej pory od tych 20 lat, kiedy AWF gra i na trawie, i na hali, to się jeszcze nie zdarzyło. No, mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku włożonego na treningu no, zaowocowało tym, że faktycznie wszystkie mecze w tym sezonie są wygrane. Ale no, trzeba tutaj też dodać, że to nie były łatwe mecze. To nie był dla nas spacer, bo naprawdę sporo meczów było dla nas bardzo trudnymi. Ale zostawienie serducha na boisku, konsekwentnie robienie tego, co graliśmy od samego początku, spowodowało, że to my w tym roku możemy cieszyć się ze złotego medalu.
Kluczowe oczywiście były zwycięstwa z Grunwaldem Poznań i z Pomorzaninem Toruń, czyli z tymi, którzy dzielili i rządzili. To były najtrudniejsze mecze?
Ja paradoksalnie uważam, że najtrudniejszy mecz, który mieliśmy w tym sezonie, to był mecz z Wartą Poznań. Według mnie największy przegrany tej całej ligi.
5-1 wygraliście z Wartą.
Wynik był wysoki, ale tam naprawdę te dwie ostatnie bramki, czy nawet trzy, wpadły w końcówce i to Warta prowadziła w tym meczu i Grom też w większości przypadków, także ja uważam najtrudniejszy mecz w tym sezonie z Wartą Poznań. Trochę żałuję, że chłopacy z Warty no, nie ukulali tyle punktów na pewno, ile chcieli, bo z gry wyglądało to zupełnie inaczej, także ja właśnie oceniam ten mecz za najtrudniejszy. Nie ujmując oczywiście przeciwnikowi zarówno Grunwaldowi, bo to był mecz bardzo zacięty, jak również mecz z Pomorzaninem.
Utarliście nosa potentatom w hali. Czas, żeby na trawie też powalczyć o coś więcej niż wicemistrzostwo.
Tak, no największym sukcesem AWF-u na trawie jest srebro, ale mamy też już zwycięstwo.